Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest Dariusz Piątkowski, wiceminister edukacji i nauki, a rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie ministrze, wczoraj oficjalnie rozpoczął się rok szkolny, ale aż w 225 szkołach w Polsce były zgłoszenia o podłożeniu materiałów wybuchowych. W tych przypadkach musiała interweniować Straż Pożarna. W województwie pomorskim takich zgłoszeń było aż 22. To jednak troszkę budzi niepokój. Dlaczego tak duża skala? No na szczęście fałszywych alarmów. Czy rodzice mogą być pewni, że dzieciom nie zagraża niebezpieczeństwo?
Kilka razy w ciągu roku mamy do czynienia z podobnymi akcjami, kiedy jakaś zorganizowana grupa próbuje zdezorganizować życie szkoły. I także na rozpoczęciu roku szkolnego podobny proceder się powtarza. Dotąd nie zdarzyło się, aby którykolwiek z tych alarmów bombowych był prawdziwy. Jest to tylko i wyłącznie próba dezorganizowania życia szkoły.
Panie ministrze, wczoraj było oficjalnie rozpoczął się rok szkolny, ale dzisiaj ponad 4,5 miliona uczniów wróciło do szkół, zasiedli przy ławkach, nauka odbywa się stacjonarnie, choć w reżimie sanitarnym, ale jednak w szkołach, aby było to możliwe także jesienią, kiedy spodziewamy się czwartej fali pandemii, konieczne jest zaszczepienie jak największej liczby osób, także dzieci. Minister zdrowia Adam Niedzielski, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek namawiają do szczepień dzieci, namawiają do szczepień nauczycieli. Akcja szczepień dzieci ma być prowadzona w szkołach. Szczepienia mają się rozpocząć już we wrześniu. W jaki sposób będzie przeprowadzana ta akcja w szkołach?
My tę akcję szczepień propagujemy już od dawna. Przypomnę, że to na skutek wniosków Ministerstwa Edukacji i Nauki nauczycieli byli jedną z pierwszych grup zawodowych, które mogły skorzystać ze szczepień, jeszcze wtedy, kiedy szczepionek było niewiele. Ponad 70% nauczycieli skorzystało z tej możliwości i zaszczepiło się. Dobrze, aby inne grupy zawodowe w podobnym procencie były zaszczepione, ponieważ od pewnego czasu jest możliwość szczepień także dzieci, młodzieży powyżej 12 roku życia. Już przed wakacjami prowadziliśmy taką akcję zachęcającą rodziców do tego, aby ze swymi dziećmi udali się do punktów szczepień i teraz tę akcję kontynuujemy. W trakcie wakacji przygotowaliśmy takie materiały edukacyjne, w których epidemiolodzy, lekarze mówią o tym, czym są szczepienia, w jaki sposób mogą pomóc nam zwalczyć epidemię i zachęcamy do szczepień. Te materiały będą omawiane na spotkaniu z rodzicami, dziećmi w pierwszych dniach września. W drugim tygodniu chcemy, aby rodzice wyrażali zgodę na to, aby ich dzieci mogły być szczepione, bo to rodzice decydują o sprawach zdrowotnych swoich dzieci. I potem już od trzeciego tygodnia będzie organizowana akcja szczepień. Najprawdopodobniej w większości wypadków będą to szczepienia w tych ogólnodostępnych, populacyjnych punktach szczepień. Dyrektor szkoły może zawrzeć po prostu umowę, skontaktować się z tymi punktami szczepień, które działają, a tam, gdzie rodzice będą tego chcieli, gdzie będzie bardzo duża liczba zgłoszeń, można także zorganizować szczepienia na terenie szkoły.
To ja zapytam się o te 30% niezaszczepionych nauczycieli, bo oni przecież mogą raz, że sami zachorować, być chorzy właśnie, więc grozi to absencją w pracy, ale mogą też i zakażać innych. Czy będzie wymóg szczepień dla nauczycieli, dla wszystkich nauczycieli? Czy taki wariant też jest rozpatrywany, czy jednak nie?
Ministerstwo Edukacji nie będzie zgłaszało pomysłu przymusowych szczepień. Trzeba pamiętać również o tym, że część nauczycieli, część pracowników szkół to są ludzie, którzy mają inne choroby i ze względów medycznych lekarze wręcz nie zalecali szczepień. Trudno więc doprowadzić do 100% wyszczepienia całej populacji. Natomiast jeszcze raz powtórzę, że dobrze, aby także inne grupy zawodowe zaszczepiły się w podobnym procencie jak nauczyciele. Wtedy na pewno mielibyśmy dużo łatwiejszą sytuację w zwalczaniu epidemii COVID-19.
Panie ministrze, a testy? Na przykład w Niemczech w szkołach wymaga się przeprowadzenia uczniom testów na obecność koronawirusa. Na przykład rodzice uczniów z Turyngii, jeśli dzieci przyjdą do szkoły bez testów, mogą zostać ukarani grzywną nawet w wysokości od 60 do 250 euro. Czy taki wariant może być też? O testy. Chodzi mi o testy.
Rozumiem, mówi pani o dzieciach, które są niezaszczepione, tak?
Tak.
To trzeba też pamiętać o skali. W szkołach łącznie mamy 4,5 miliona uczniów. Na razie szacujemy, że około 30% dzieci, te, które mogą się szczepić, zostały zaszczepione. Mielibyśmy do czynienia więc z kilkoma milionami uczniów, którzy musieliby się codziennie testować.
No może nie codziennie.
Wręcz. No ale to jeżeli nie będą codziennie, to nie będzie efektu. Te testy, proszę pamiętać, też wymagają troszkę czasu, aby mieć ich wyniki, przynajmniej te testy PCR-owe, bo one są dużo skuteczniejsze niż testy antygenowe. Organizacyjnie, logistycznie byłoby to bardzo trudne do zrobienia, no i także gigantyczne koszty. No jak rozumiem, pomysł jest taki, aby zachęcić czy zmusić wręcz rodziców do tego, aby
jednak dzieci
zaszczepili.
No dobrze, tak. Skoro my nie będziemy zmuszać, jednak zachęcamy, zmieniamy temat. Panie ministrze, stan psychiczny i fizyczny uczniów po COVID-zie. Resort edukacji przygotował jeszcze przed wakacjami Narodowy Program Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży po COVID-zie, który ma na celu poprawę kondycji fizycznej uczniów, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, pomoc w uzupełnieniu wiedzy, a nawet działania profilaktyczne dotyczące wad wzroku. W jaki sposób będzie prowadzona taka pomoc, między innymi możliwość korzystania przez uczniów z dodatkowych zajęć wspomagających?
Tak, to są cztery programy, które pani krótko scharakteryzowała. Jesteśmy już przepraszam bardzo, w zaawansowanym etapie wdrażania tych programów. Zajęcia wspomagające mogą być już realizowane od pierwszych dniach września. Wszystkie szkoły i samorządy, które chciały, aby takie zajęcia były organizowane w ich placówkach oświatowych, zgłosiły taką chęć do ministerstwa. My przekazaliśmy do Ministerstwa Finansów informacje i pieniądze są przekazywane do szkół. Łącznie zgłosiły się prawie wszystkie samorządy, prawie 90% szkół. To dyrektor szkoły decyduje o tym, z jakich przedmiotów te zajęcia będą się odbywały. Przewidzieliśmy 15 godzin na każdy z oddziałów, także dużo swobody w organizowaniu tych zajęć i mamy nadzieję, że będzie to ten element, który pozwoli uczniom na wyrównanie luk wiedzy, na powtórzenie tych partii materiału, które były trudniejsze. Drugi program dotyczący wspomagania tych zajęć rekreacyjnych, bo niestety zajęcia zdalne nie tylko u młodzieży, ale także u starszych spowodowały mniejszą ruchliwość, stąd statystycznie przybraliśmy podobno ponad 2 kg. Warto więc zachęcić młodych ludzi do tego, aby znowu zaczęli się po prostu ruszać. Stąd w czasie wakacji akcja szkoleń dla nauczycieli WF-u, nauczycieli uczących w klasach 1-3, aby pokazać im inne takie metody pracy z uczniami, proponujące zajęcia, zachęcające do ruchu. I ci przeszkoleni nauczyciele mogą organizować teraz zajęcia dla dzieci. Zajęcia te wspomagające, psychologiczne, przede wszystkim diagnoza, potem pokazanie metod pracy z uczniami, którzy mają problemy. A tam, gdzie są uczniowie o szczególnych potrzebach, którzy gorzej znieśli okres pandemii, możliwość zorganizowania także dodatkowych zajęć z psychologiem. No i te zajęcia związane z badami wzroku. Oczywistym się wydaje, że przy dłuższym korzystaniu z monitora wzrok może się popsuć. Stąd na razie program pilotażowy w jednym województwie, a potem także w innym, takich badań przesiewowych dotyczących sytuacji zdrowotnej związanej ze wzrokiem młodzieży. I potem leczenie oczywiście tam, gdzie pojawią się jakieś problemy.
kolejny temat. Odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli. Po wczoraj weszły w życie przepisy poprawiające warunki pracy nauczycieli przez zmniejszenie wymagań biurokratycznych. Wczoraj minister Czarnek mówił, likwidujemy ewaluację zewnętrzną, ewaluację wewnętrzną, likwidujemy monitoring, nauczyciel dla ucznia, a nie dla biurokracji. Co oznacza dla takiego przeciętnego śmiertelnika ewaluacja, likwidacja ewaluacji zewnętrznej, ewaluacja wewnętrznej i likwidacja monitoringu? Na czym będą polegać te zmiany?
Ewaluacja zewnętrzna to był proces badania tego, co dzieje się w szkole, który wiązał się często z dodatkowymi obowiązkami, różnego rodzaju ankietami przeprowadzonymi przez wizytatorów. Program wprowadzony jeszcze przez Platformę Obywatelską. My uważamy, że to nie jest najlepszy sposób na sprawdzanie tego, co dzieje się w szkołach. Chcemy wrócić do tradycyjnych wizytacji czy kontroli, jeżeli będą takie potrzebne ze strony kuratorium. To powinno zmniejszyć obciążenie biurokratyczne nie tylko nauczycieli, ale także dyrektorów szkół, którzy narzekali na ogrom dokumentacji związanych z taką ewaluacją. Ta ewaluacja często była organizowana także przez dyrektorów wewnątrz placówki i wymagała od nauczycieli dodatkowych nakładów pracy, wytwarzania dodatkowych dokumentów, stąd znosimy taki obowiązek. Tym bardziej, że w naszych dotychczasowych rozmowach i ze związkami zawodowymi, ale i także z naszych obserwacji wynika, że ogromną część dodatkowych obowiązków biurokratycznych tworzyli sami dyrektorzy, którzy nadinterpretowywali prawo, z własnej inicjatywy wprowadzali jakieś dodatkowe dokumenty, które nie były wymagane przez prawo. Stąd ograniczenie tej ewaluacji wewnętrznej ma służyć temu, aby nauczyciele poza najbardziej podstawowymi obowiązkami, takimi jak wypełnienie dziennika, czy to w wersji papierowej, czy elektronicznej, wypełnienie arkuszy, czy czasami zastanowienie się nad tym, jak dziecko o specjalnych potrzebach według jakiego programu powinno się dalej rozwijać, aby nie byli obciążeni jakimikolwiek dodatkowymi zadaniami biurokratycznymi, aby mogli swój czas poświęcić po prostu na pracę z uczniem.
No dobrze, wywołał pan związkowców, a związkowcy dopominają się o podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w przyszłym roku. Niedawno związkowcy z Solidarności spotkali się z ministrem Czarnkiem. Pojawiło się zielone światełko w tunelu. Taka zapowiedź padła, nadzieja z ust Ryszarda Proksy, szefa Solidarności Pracowników Oświaty na naszej antenie, a chodzi właśnie o podwyżki wynagrodzeń i zmianę systemu wynagradzania. Ja przypomnę, że w 2019 roku zostało podpisane porozumienie między Solidarnością i rządem i właśnie jednym z punktów tego porozumienia była zmiana systemu wynagradzania. Jak daleko są zatem zaawansowane prace nad nowym systemem wynagradzania i czy nauczyciele dostaną w przyszłym roku podwyżki wynagrodzeń?
Przypomnę, że większość tego porozumienia zostało już zrealizowane, natomiast zmiana systemu wynagradzania to jest ogromne przedsięwzięcie. Pracujemy nad tym od wielu miesięcy. W maju przedstawiliśmy pierwsze wstępne możliwe założenia takich zmian. Na razie nie spotkały się one z akceptacją związków zawodowych. Na wrześniu przewidujemy wznowienie prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli, w którym biorą udział także przedstawiciele związków zawodowych, w tym Solidarności. Będziemy tam przedstawiali konkretne propozycje. One będą wiązały się zarówno ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, ale także z modyfikowanym awansem zawodowym i czasem pracy nauczycieli. Na pewno będzie jeszcze dużo emocji, dużo dyskusji wokół tego. No ale szczegóły chcę przedstawić już bezpośrednio w trakcie spotkań ze związkowcami, samorządowcami.
To jeszcze zapytam o program Poznaj Polskę, bo właśnie we wrześniu rusza takie pilotażowe przedsięwzięcie resortu edukacji Poznaj Polskę, a mianowicie chętne szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdu do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury, instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Na razie zabezpieczono kwotę 15 milionów złotych. Co trzeba zrobić, aby otrzymać takie dofinansowanie?
To pomysł, który pojawił się już kilka lat temu, gdy byłem ministrem edukacji. Planowaliśmy wprowadzenie podobnego programu, ale wówczas epidemia uniemożliwiła jego realizację. Dziś pan minister Czarnek wraca do tego pomysłu w nieco zmienionej formule. Cieszę się, że ten program działa. On umożliwia dofinansowanie wyjazdów uczniów, ale jednocześnie zmusza organizatorów wycieczek do tego, aby był tam wyraźnie zaznaczony cel edukacyjny. W trakcie każdego dnia wycieczki uczniowie będą mieli obowiązek odwiedzenia przynajmniej dwóch miejsc związanych tematycznie z jednym z tych programów, które pani wymieniła, tak aby wycieczka była nie tylko i wyłącznie odpoczynkiem od nauki, ale także poprzez bezpośredni kontakt z miejscami związanymi z polską historią, tradycją, czy dziś z rozwojem nauki, rozwijała uczniów. Na ten program, jak pani wspomniała, przeznaczyliśmy 15 milionów złotych. W roku kolejnym przewidujemy znacznie wyższe kwoty. Wystarczy, że dyrektor szkoły za pośrednictwem samorządu złoży do ministra edukacji i nauki wniosek o dofinansowanie. On może sięgać 80% kosztów wycieczki, nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jeden dzień takiego wyjazdu.
To jeszcze zapytam się o zmiany w kanonie lektur, bo będą między innymi dzieła świętego Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czy te wytyczne będą dla nauczycieli obowiązujące? I jeszcze jedno dodatkowe pytanie, czy rodzice mogą mieć wpływ na wybór lektur przez nauczyciela, wybierając właśnie lektury z listy lektur?
Trzeba wyraźnie wskazać, że są lektury obowiązkowe i lektury uzupełniające, spośród których nauczyciel wybiera swobodnie te lektury, które chce omawiać na zajęciach. Zmiany, które ostatnio się dokonały, są takimi bardzo niewielkimi zmianami w liście lektur obowiązkowych. Tam zniknęło zaledwie kilka pozycji. To między innymi wiązało się z tym, że część rodziców wskazywało, że tych lektur jest zbyt dużo, uczniowie są przeciążeni, ale i także z tym, że niektóre z nich miały takie wątpliwe przesłanie moralne. Jeśli chodzi o lektury uzupełniające, tam między innymi pojawiły się prace o kardynale Stefanie Wyszyńskim czy fragmenty jego pamiętników, ale także prace pani Zofii Kossak-Szczuckiej czy biografie sławnych Polaków, takich jak chociażby Maria Curie i Skłodowska. Chodziło nam o to, aby pojawiły się w tych zestawach jeszcze dodatkowe lektury, z których mogą wybierać nauczyciele, które ułatwią omówienie tych zagadnień, które są ujęte w podstawie programowej. Większość tych lektur to są jednak lektury uzupełniające, z których swobodnie wybiera nauczyciel. Tutaj jest autonomia nauczyciela i to on dokonuje wyboru lektur, ale jak rozumiem, gdyby było jakieś stanowcze zdanie rodziców, to na pewno także rozsądny nauczyciel weźmie je pod uwagę.
I tutaj nasz czas już się skończył. Bardzo dziękuję za rozmowę.